Duch Święty, dusza Kościoła. Mówi ksiądz dr Maciej Królak.
Szczęść Boże, z całego serca, wielką paschalną radością witam Was kochani i cieszę się, że możemy znów trochę pogadać sobie o Duchu Świętym. W tym szczególnym czasie temat, można powiedzieć, bardzo bieżący i bardzo radosny, temat Ducha Świętego. Dzisiaj taki temat, który z jednej strony jest ciekawy, może dla niektórych nawet kontrowersyjny, no a z drugiej strony trochę mało na jego temat wiemy. Chciałbym pokontynuować temat charyzmatów i pójść w kierunku tych charyzmatów, które może są mniej znane poza środowiskami charyzmatycznymi, których się co niektórzy trochę boją, czy uważają za jakieś dziwactwa, albo wręcz nawet za niechrześcijańskie sprawy. Ja chciałbym pokazać parę takich kierunków, no i przestrzec przed tym, żeby nie popaść w żadną ze skrajności, tylko żeby zobaczyć, że charyzmaty są, można powiedzieć, no, normalnym sposobem działania Ducha Świętego w Kościele. Pierwszą taką rzeczą, nie jest bezpośrednio może takim wielkim charyzmatem, ale o której często zapominamy, to jest spontaniczność. Takim darem Ducha Świętego jest spontaniczność naszego funkcjonowania duchowego. I spontaniczność nie znaczy nieuporządkowanie, nie. Spontaniczność znaczy taką wolność. Wolność na modlitwie, co nie znaczy, że modlę się, kiedy mam ochotę, a jak nie mam ochoty, to się nie modlę. Ale właśnie taka wolność w tej modlitwie, że ta modlitwa często wymyka się z jakiegoś przygotowanego schematu, że jest taka wolność duchowa, zarówno w modlitwie indywidualnej, jak i modlitwie wspólnotowej. Ona wyraża się, jak to mówią, modlę się własnymi słowami. No właśnie coś takiego, że ta modlitwa gdzieś wypływa z głębi serca. I to nie tylko w tych chwilach radosnych, ale także i w chwilach bolesnych i trudnych. Człowiek po prostu modli się, stając przed Bogiem bardzo autentycznie i wyraża swoimi słowami, często połączonymi ze znanymi modlitwami, czy z tekstami z Pisma Świętego, wyraża to, co jest. I to dzieje się zarówno w modlitwie indywidualnej, jak i w modlitwie wspólnotowej. W modlitwie wspólnotowej przybiera formę tak zwanej modlitwy litanijnej, czyli każdy, kto chce, wypowiada jakąś intencję zakończoną wspólnym zakończeniem. Prosimy Cię, Panie, dziękujemy Ci, Panie, przepraszamy Cię, Panie, uwielbiamy Cię, Panie. W takim stylu tu nie ma też jakiejś takiej jedynej możliwej formy. Lub tak zwanej modlitwy równoczesnej, kiedy wiele osób modli się równocześnie, jak gdyby każdy na głos wyraża to, co dzieje się w nim. Przez chwilę może jest takie, jak gdyby pojęcie takiego pewnego szumu, czy pewnego braku zgrania, ale to właśnie jest wyrażenie na głos tego, co dzieje się wewnątrz człowieka. I tego typu formy modlitwy spontanicznej są naturalną rzeczywistością Kościoła. Po prostu tak się też możemy modlić. Trzeba tylko pamiętać, że ogólnie rzecz biorąc liturgia nie jest chętna w spontaniczności w ten sposób rozumiany. Liturgia jest uporządkowana, ma swoją logikę i jeśli ożenimy z nią zbytnią spontaniczność, to rozjedziemy się w tej liturgii. Trzeba pamiętać, że są momenty, kiedy w życiu Kościoła, czy w życiu indywidualnym, czy wspólnotowym jest czas bardziej spontaniczny i czas bardziej uporządkowany. I liturgia na pewno należy do tego czasu bardziej uporządkowanego i byłoby dobrze, gdybyśmy tego nie mylili. To, że na coś mamy ochotę, czy nie mamy ochoty, to właśnie w trakcie wszelkiego rodzaju spotkań modlitewnych, czy indywidualnej modlitwy, czy takiej wspólnotowej, owszem, owszem, ale na przykład w liturgii już niekoniecznie. Tu czasami takie pewne rozróżnienie nie zaprowadzi nas na ślepą uliczkę. A więc taka spontaniczność w modlitwie, ale także spontaniczność w reakcjach. Często jest to związane właśnie z takim, właśnie modlitwa na głos, wstanie, wzniesienie rąk, klaskanie, taka radość, no wręcz prowadząca do tańca z radością, jak Dawid wobec Arki. I tutaj jeszcze raz zaznaczę, nie w liturgii, tylko bardziej w tych spontanicznych formach modlitewnych, indywidualnych czy zbiorowych. I wtedy się nie rozjedziemy z tym, co istotne. To też jest, no można powiedzieć, pewien przejaw działania Ducha Świętego, pewien z jego charyzmatów danych dla wspólnoty. I też to, co mówiłem poprzednim razem, że jest to związane z tym, że ktoś ma taki dar, żeby to poprowadzić. Żeby tą modlitwę prowadzić, tą modlitwę wspólnotową. To jest dar od Pana Boga dla wspólnoty, a nie rządzenie się czy jakaś tam władza. A więc mamy, no można powiedzieć, taki charyzmat spontanicznej modlitwy. jednej z form modlitwy Kościoła. Mamy modlitwę liturgiczną, mamy wszelkiego rodzaju nabożeństwa, które są de facto paraliturgiami, nie są liturgiami sensu stricto w większości wypadków. Mamy modlitwy wynikające z wielowiekowej tradycji Kościoła. Modlitwa charyzmatyczna, modlitwa spontaniczna też właśnie do nich należy, gdyż pierwotny Kościół bardzo chętnie w taki sposób się modlił. Jest to jedna z wielu form modlitwy. Wiadomo, liturgia jest liturgia, a inne formy modlitwy wspólnotowej są inne formy modlitwy wspólnotowej. Liturgia zawsze ma pierwszeństwo. To jeden z takich prostych przejawów i wspólnotowych, i indywidualnej modlitwy. Co byśmy tutaj jeszcze mogli dodać do tej charyzmatyczności, jej przejawów? Otóż jest jedna taka rzecz, która jest bardzo ciekawa. To jest charyzmat modlitwy wstawienniczej. Co to jest modlitwa wstawiennicza? Kiedy modlę się w czyjejś intencji. Nie w swojej, ale w intencji drugiego człowieka.
No ale zaraz. No przecież to w każdej mszy świętej się modlimy w jakichś intencjach.
Tak. Modlimy się często podczas różańca, innych nabożeństw w kościele. Tak, to jest forma modlitwy wstawienniczej. Modlitwa wstawiennicza, no to modlitwa za kogoś. Może być modlitwa wstawiennicza, kiedy modlę się indywidualnie lub modlimy się jako wspólnota. Możemy modlić się w liturgii, w nabożeństwach, no czy w sposób właśnie taki wcześniej wspomniany, spontaniczny. To jest sens modlitwy wstawienniczej. Modlę się za kogoś. Ten ktoś może być obecny, ale nie musi być obecny podczas tej modlitwy. No ważne jest to, że się chcemy za niego modlić. I to jest, no można powiedzieć, coś, co jest bardzo chrześcijańskie. My, chrześcijanie, modlimy się za siebie nawzajem. Po prostu nasza szczodrobliwość, miłość, wielkoduszność, modlimy się za innych, nie tylko za swoje sprawy, ale modlę się za innych. I ta modlitwa wstawiennicza może mieć bardzo, jak już wspomniałem, różny charakter. Taki bardziej nam znany, to właśnie jakieś wezwania za kogoś w trakcie różnego rodzaju modlitw, no ale może mieć taką też formę, że na przykład ktoś jest obecny i cała wspólnota modli się za niego, czy na przykład podchodząc do niego, otaczając go tak fizycznie, czy jakieś wybrane osoby ze wspólnoty są i ktoś do nich podchodzi i prosi o modlitwę. Czasami właśnie klęka do tej modlitwy i oni razem z nim się modlą. Często towarzyszy temu gest nakładania rąk. Już wspominałem, że ten gest nakładania rąk w kościele zawsze był związany z przekazywaniem daru Ducha Świętego. Tutaj ma jeszcze taki charakter, można powiedzieć, towarzyszenia modlitewnego, kiedy nakładamy ręce, kładziemy na przykład komuś na ramieniu. Taki też prosty gest, no jak kogoś chcę wesprzeć, powiedzieć, że z nim jestem, to go przytulam, kładę rękę na ramieniu, czy trzymam go za rękę. To taki ludzki gest towarzyszenia. Jestem z tobą, współczuję z tobą, cierpię z tobą, ale też cieszę się z tobą. Taki no, prosty gest. I też na modlitwie on może mieć właśnie taki charakter. Charakter towarzyszenia modlitewnego lub może mieć no, w wypadku wyświęconych także ten charakter przekazywania daru Ducha Świętego. I ta modlitwa wstawiennicza, jak widzicie, może mieć bardzo różny charakter. To nie tylko wspólnoty charyzmatyczne modlą się wstawienniczo, ale wspólnoty charyzmatyczne modlą się na przykład w taki sposób wstawienniczo. Ale znamy modlitwę wstawienniczą, ja wszystkich zachęcam do modlitwy wstawienniczej. To jest właśnie też przejaw Ducha Świętego działającego w nas. Modlić się za innych. Możemy modlić się w różny sposób, indywidualnie, wspólnotowo, liturgicznie, paraliturgicznie, charyzmatycznie. No mój Bożeż, no każda modlitwa, którą ofiaruję za innych jest super. Naprawdę. Także nasze modlitwy za zmarłych mają charakter modlitwy wstawienniczej. No wstawiamy się za zmarłych, żeby mieli życie wieczne. W tych wymieniankach, wypominkach, no w różnych formach. No to jest właśnie także ten sam kierunek. Modlitwy wstawiennicze mogą mieć także charakter modlitwy o uzdrowienie. Modlitwy o uzdrowienie fizyczne czy duchowe. Trzeba pamiętać, jak już o tym wspominałem, podstawową formą praktyki Kościoła, prośby o uzdrowienie są dwa sakramenty. Uzdrowienie duchowe, sakrament pokuty i pojednania, uzdrowienie fizyczne, sakrament namaszczenia chorych. Oprócz nich jeszcze możemy się modlić w różnoraki sposób o to uzdrowienie. I możemy się modlić, jesteśmy wezwani do tego, żeby się modlić za innych, właśnie o to, żeby Pan Bóg, ten, który jest lekarzem ciał i dusz, wkroczył w ich życie i ich dotknął. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś tam magikami, bioenergoterapeutami, którzy, wiecie, pamiętacie ten kaszpirowski Adin 2-3, czy tam wyciągniemy ręce i tam jakieś energie, prądy, nie, to jest pogaństwo. My po prostu oddajemy Panu Jezusowi danego człowieka, jego duszę czy ciało, czy jedno i drugie, które cierpią i chorują, i nie mówimy, że to, Panie Boże, Ty musisz tutaj nas, bo my... Co? Nie, 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 tylko mówimy, Panie, stajemy razem z naszym bratem, naszą siostrą i prosimy Cię, żebyś go uzdrawiał. My wierzymy, że tylko Ty możesz go uzdrowić i że Twoje uzdrowienie nie jest wynikiem tego, że myśmy się bardzo ładnie modlili albo że my mamy jakieś takie nadprzyrodzone moce, tylko dlatego, że Ty jesteś miłosierny. Tylko Ty. Ty sam wiesz, co będzie najlepsze. Ty sam wiesz, jak to rozegrać, więc my Tobie to oddajemy. Ty, Panie, działaj. To jest tak naprawdę taki moment, ja bardzo go lubię, ten fragment z Ewangelii, kiedy czterech gości niesie sparaliżowanego do Jezusa, tłum przed wejściem, nie mogą wejść, wchodzą na dach, rozgarniają ten dach, spuszczają tego chorego przed stopy Jezusa. Jezus, widząc ich wiarę, mówi: człowieku, twoje grzechy są ci odpuszczone. Już tam szemrzą faryzeusze, to tam tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Mówi, co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się twoje grzechy? To jest łatwo powiedzieć, bo jakby nie widać zewnętrznie. Czy też wstań, weź swoje łoże i idź do domu. No to już jest cud taki widoczny. Jezus mówi, więc abyście wiedzieli, że ja mam moc tą odpuszczenia grzechów, wstań, weź swoje łoże, idź do domu. Wstał, wziął łoże i poszedł. No i oni sobie uświadomili, że Jezus miał moc. I teraz my sobie, co to jest modlitwa wstawnicza? To ja właśnie przynoszę takiego mojego brata sparaliżowanego, czasami duchowo, a czasami fizycznie, kładę go u stóp Jezusa i Jezus go uzdrawia. Uzdrawia przez odpuszczenie grzechów, bo to rozwiązuje ten duchowy paraliż i uzdrawia jego ciało. To nie ja uzdrawiam, to nie my jesteśmy uzdrowicielami, ale Jezus działa. No i właśnie to jest ten sposób działania Ducha Świętego. Ducha mocy Jezusa Chrystusa. On działa, no i on cuda takie robi. I to nie jest dlatego, że tam ktoś jest, no nie wiem, jakiś tam większy magik, tylko że Pan Bóg działa, no. No działa i już. I to jest super, to jest coś wspaniałego. Jest taki dar uzdrawiania. I to jest wolny dar od Pana Boga. Co tu jeszcze moglibyśmy powiedzieć? No, taki dar, już o nim tam wspomniałem, taki dar, że Pan Bóg daje słowo. Nie to, że Pan Bóg, ja daję, wiecie, daję słowo, w takim razie, daję słowo, coś tam widziałem. Nie, nie. Pan Bóg daje człowiekowi słowo dla innych. Nazywamy to proroctwem. Ale jak słyszymy proroctwo, jasnowidzenie, przepowiadanie przyszłości. Nie! Proroctwo rozumiane jako mówienie w imieniu Boga. Nie zamiast Boga, ja tu się postawię zamiast Pana Boga, tylko ja, Pan Bóg mówi, co ja mam powiedzieć drugiemu człowiekowi. Profemii znaczy właśnie mówić w czyimś imieniu. Każdy prorok w Starym Testamencie mówił, to mówi Pan. Nie ja to mówię, ale to Bóg mówi do was. I obecnie też są ludzie, którym Pan Bóg daje taki dar. Dar słowa poznania, dar słowa wyrażonego wobec kogoś, wobec jakiejś wspólnoty, tego, co Pan Bóg chce nam zakomunikować. Czasem to jest wprost jakieś słowo, jakiś cytat biblijny, czy jakiś taki obraz, który gdzieś wrodzi się w tym człowieku, którym Pan Bóg chce coś nam powiedzieć. Zobaczcie, Pan Bóg działa w niesamowity sposób, zachwyca nas, jest wolny w tym wszystkim, nie da się go zamknąć w pewnych ramkach, powiemy, o, Pan Bóg może działać tylko tak, a już tak, nie, nie, nie. Pan Bóg może działać niesamowicie. To jest właśnie ta moc Ducha Świętego, moc spontaniczności. Prośmy teraz wspólnie, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź jako dar takiej wielkiej wolności dzieci Bożych, wolności na modlitwie i indywidualnej, i wspólnotowej. Przyjdź do nas i wyzwól nas z tego, czego się lękamy w stawaniu przed Tobą. Spraw, byśmy przyjmowali dary, które od Ciebie pochodzą i nie zazdrościli nikomu tego, jak Ty w jego życiu działasz. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Moi drodzy, życzę Wam wszystkim, żebyśmy zachwycali się tym, jak Duch Święty w nas działa, w jaki nieskrępowany i zadziwiający sposób czyni wielkie rzeczy w naszym życiu. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Duch Święty, dusza Kościoła.